czas rozpocząć audycję Szukając Słowa Bożego. Gośćmi dzisiejszej audycji są ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w katedrze egzegezy i teologii biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
I są razem z księdzem doktorem klerycy Arkadiusz Korwin-Gronkowski, kleryk roku piątego, i Krzysztof Obolewicz z czwartego roku.
Witamy.
Rozpocznijmy nasze spotkanie wzywając Ducha Świętego.
Daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, dopomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem.
Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść.
Duchu Święty, przyjdź, gdzie i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary.
Przywołaliśmy światła Ducha Świętego, Ducha Świętego, który jest tym, bez którego nie powstałoby Pismo Święte, nad którego fragmentami chcemy się teraz zatrzymać. To Słowo Boże na drugą już niedzielę Wielkiego Postu. Jak zwykle trzy czytania, także między dwoma czytaniami psalm, ale zwrócimy uwagę na te trzy czytania na najbliższą niedzielę. Pierwsze czytanie będzie zaczerpnięte z Księgi Rodzaju, z 12 rozdziału, wersety od 1 do 4. Drugie czytanie, które usłyszymy, to czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, z 1 rozdziału, wersety od 8 do 10. I wreszcie Ewangelia według świętego Mateusza, fragment z rozdziału 17, wersety od 1 do 9. Warto, abyśmy do dobrego przeżycia tego programu, tej audycji, mogli także sięgnąć w swoim domu, w swoim mieszkaniu, teraz tam, gdzie jesteśmy, jeśli mamy, po tekst Pisma Świętego, bądź po jakieś przygotowane, już gotowe czytania na najbliższą niedzielę w jakimś czasopiśmie katolickim czy w innej formie, żebyśmy mogli także jeszcze na to czytanie, na to Słowo Boże spojrzeć. Jesteśmy w kontekście Wielkiego Postu, czasu, który jakoś szczególnie nas usposabia do wsłuchiwania się jeszcze bardziej uważnego, bardziej gorliwego w Słowo Boże, więc chciejmy też i w te czytania na najbliższą niedzielę się wsłuchać i przede wszystkim odkryć to, co do każdego z nas mówi Bóg, bo to przecież Jego Słowo na ten czas dla nas, nie po to, żebyśmy go tylko wysłuchali czy podziwiali, ale nade wszystko po to, aby to Słowo Boże znalazło odzwierciedlenie, odpowiedź w życiu każdego z nas. Wsłuchajmy się teraz w te teksty i w rozważania do nich.
Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.
Pierwsze niedzielne czytanie, które zostało zaczerpnięte z Księgi Rodzaju, to opowiadanie o powołaniu Abrahama. Rozpoczyna ono kolejny akt w historii zbawienia. Bóg, objawiając się Abrahamowi w Haranie, po jego przybyciu z Ur Chaldejskiego, żąda od niego oderwania się od wszelkich naturalnych przywiązań, od ziemi rodzinnej i od domu swojego ojca. Abraham musi zerwać te więzy po to, aby mógł ujrzeć ziemię, którą zamierza mu ukazać Bóg. Niełatwą rzeczą było spełnienie tego Bożego polecenia, czyli opuszczenie wszystkiego i pójście do nieznanej ziemi. Dlatego Abraham, okazując posłuszeństwo wobec Bożego nakazu, dał świadectwo o swojej wierze. Do takiego kroku skłoniła go z pewnością obietnica wielkiej nagrody, której główną treścią jest błogosławieństwo samego Boga. Najpierw Bóg przyrzekł Abrahamowi liczne potomstwo, które rozrośnie się w wielki naród. Przyrzeczenie to było tym dziwniejsze, zaskakujące, że jego żona Sara była niepłodna. Ponadto Bóg przyrzekł Abrahamowi, że rozsławi jego imię. Ta sława będzie tak wielka, że ludzie będą sobie życzyli takiego błogosławieństwa, jakie Abraham otrzymał od Boga. A co ważniejsze, będą zdobywali to błogosławieństwo za pośrednictwem Abrahama. To właśnie błogosławieństwo spłynie na ludzi jedynie wtedy, gdy będą się oni dobrze odnosili do Abrahama. W przeciwnym razie ci, którzy będą mu złorzeczyli, ściągną na siebie Boże złorzeczenie. Obietnica dana Abrahamowi miała więc znaczenie nie tylko dla jego potomstwa, ale i dla całej ludzkości. Faktycznie naród izraelski przez wiarę w jednego Boga i obietnice mesjańskie stał się błogosławieństwem dla ludzkości. To Boża łaska wywyższyła Abrahama na takie szczyty, że w historii zbawienia stał się najważniejszą osobą pomiędzy Adamem i Chrystusem. U podstaw tej niezwykłej wielkości stoi jego bezwarunkowe posłuszeństwo wobec Bożych poleceń. To, że Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, określa bardzo konkretnie to jego posłuszeństwo. Poszedł on za głosem obietnicy, której znaczenia dobrze nie rozumiał, stając się przez to wzorem wszystkich wierzących i idących za głosem Bożym. Ostatecznie ta Boża obietnica dana Abrahamowi wypełniła się dopiero w Jezusie Chrystusie, który jako człowiek wywodził się przecież z potomstwa Abrahama. Dlatego w hymnie Magnificat Maryja dostrzegła w przyjściu na świat Syna Bożego wypełnienie obietnic danych patriarchom. Mówiła: jak Bóg obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem. Nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.
Usłyszane słowa są fragmentem listu, który apostoł Paweł, przebywając w rzymskim więzieniu, wysłał do swojego ucznia Tymoteusza, biskupa Efezu. Jest to swego rodzaju apel, który posiada znamiona ostatniego przesłania. Według wskazań Pawła, Tymoteusz, wspierany daną mu mocą Bożą, powinien mężnie stawić czoła wszelkim przeciwnościom i trudom, które pojawiają się podczas głoszenia Ewangelii. W ten sposób ma się on stać naśladowcą Pawła, który jako apostoł Chrystusa znosi wszystkie trudy i cierpienia dla dobra Ewangelii. Uzasadniając taką postawę, Paweł przypomina najpierw Tymoteuszowi, że Bóg wybawił nas, urzeczywistniając swój plan zbawienia ludzi. W ramach tego planu wezwał nas do wiary, do nowego życia w Chrystusie. Jest to święte wezwanie, bo pochodzi od Boga i zmierza do uświęcenia człowieka. O tym wezwaniu ze strony Boga nie zadecydowały czyny ludzi, ale jedynie Jego postanowienie i Jego łaska. Łaska ta została dana ludziom przed wiekami w Chrystusie Jezusie, przyznana im niejako z góry. Natomiast w czasach Pawła i Tymoteusza została ukazana przez pojawienie się Zbawiciela, Chrystusa Jezusa. Jego dziełem było przezwyciężenie, czyli zniszczenie śmierci oraz rzucenie światła na życie i nieśmiertelność. Chrystus dał nam więc poznać życie, i to życie w pełni, życie doskonałe, życie wieczne, a także nieśmiertelność. Jego Ewangelia to nie tylko dobra nowina, lecz także płynąca z niej moc, dana każdemu, kto uwierzy. Rola Ewangelii polega więc na tym, że dzięki niej ludzie poznają w sensie intelektualnym, czym jest życie i nieśmiertelność, oraz na tym, że dostępują udziału w życiu i nieśmiertelności. Choć jest więc czasami koniecznością, aby uczniowie Chrystusa cierpieli za swoją wiarę, za życie nią na co dzień i za jej głoszenie, to muszą pamiętać o tym, że w takich sytuacjach nie są osamotnieni. Wspierającą ich wtedy mocą będzie łaska pochodząca od Boga.
Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Przemienienie Pańskie opisane w Ewangelii według świętego Mateusza miało miejsce po 6 dniach od wyznania Piotra pod Cezareą Filipową: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I po pierwszej zapowiedzi męki Jezusa. Wydarzenie to miało więc na celu wzmocnienie wiary uczniów, którzy niczego nie zrozumieli z zapowiedzi przyszłych cierpień swojego Mistrza. Miało też ukazać to, co czeka tych, którzy chcą być uczniami Jezusa. Od IV wieku po Chrystusie tę wysoką górę, na której dokonał się cud przemienienia, identyfikuje się z górą Tabor, choć w oparciu o sam tekst Ewangelii jej identyfikacja jest prawie niemożliwa. Trzej świadkowie przemienienia, Piotr, Jakub i Jan, należą do, można powiedzieć, najbardziej uprzywilejowanych uczniów Jezusa. Byli przecież świadkami wskrzeszenia córki Jaira i będą patrzeć na trwogę konania Jezusa w Ogrójcu. Słownictwo, którym posłużył się Mateusz przy opisie przemienienia, rzeczywista, widzialna, a zarazem duchowa zmiana, twarz jaśniejąca jak słońce, szaty białe jak światło, to wszystko wskazuje na tradycyjne elementy teofanii, czyli ukazywania się Boga człowiekowi. Poprzez te zewnętrzne, symboliczne znaki Bóg objawił rzeczywistą godność Jezusa i potwierdził Jego prawdziwą mesjańską misję. Obecność na górze przemienienia Mojżesza i Eliasza oraz ich rozmowa z Jezusem nadają temu wydarzeniu wyjątkowe znaczenie teologiczne. Te dwie wielkie postacie Starego Testamentu to nie tylko symbole prawa i proroków oraz najwybitniejsi pośrednicy Starego Przymierza, lecz również reprezentanci początku i końca tej historii zbawienia, która znalazła swoją ostateczną realizację w Jezusie Chrystusie. Słowa Piotra, zawierające propozycję postawienia trzech namiotów, wyrażają radość i szczęście tych, którzy patrzyli na scenę przemienienia. Wydaje się, że apostoł chciał przedłużyć ten stan. Może to mieć również związek z żydowskim świętem namiotów, podczas którego prawdopodobnie miało miejsce przemienienie. Widać przez to, że apostołowie nie zrozumieli celu, dla którego Jezus dokonał tego cudu, czyniąc właśnie ich Jego naocznymi świadkami. Obłok, w którym znikają ostatecznie trzy postacie, przypomina opisy starotestamentalnych teofanii. Natomiast słowa, które dały się słyszeć z obłoku, przypominają to, co zostało powiedziane o Jezusie podczas Jego chrztu w Jordanie. Po tamtym wydarzeniu słowa i czyny Jezusa doprowadziły apostołów do wyznania, że jest On Mesjaszem, Synem Bożym. Teraz zaś, po pierwszej zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Bóg przypomina im prawdę o synostwie Bożym Jezusa i nakazuje im słuchanie Go. Przerażenie apostołów i padnięcie na twarz jest normalną reakcją ludzi na niespodziewane ukazanie się Boga. Reakcja ta pochodziła z przekonania, że człowiek jako stworzenie nie może widzieć Boga i pozostać przy życiu, jeżeli Go zobaczy. Dlatego dotknięcie uczniów przez Jezusa i Jego słowa „nie lękajcie się” miały podtrzymać ich na duchu i przywrócić spokój. Kiedy schodzili razem z góry, Jezus zakazał apostołom rozpowiadania tego, co widzieli. Z jednej strony mogło to być spowodowane Jego obawą o to, aby Żydzi nie utwierdzili się w przekonaniu co do tylko widzialnej potęgi Mesjasza. Z drugiej strony chodziło może i o to, żeby nie narażać ludzi na zgorszenie, kiedy to po doświadczeniu takiej chwały Mesjasza będą musieli za jakiś czas patrzeć na Jego haniebną śmierć. Dlatego Piotr, Jakub i Jan będą mogli opowiedzieć o swoim widzeniu z góry przemienienia dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. Piotr wspomni o tym wydarzeniu w swoim drugim liście, pisząc tak: „Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos doszedł od wspaniałego majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej.
Drodzy Państwo, w studiu Radia Maryja ksiądz dr Tomasz Tomaszewski z Koszalina oraz klerycy Arkadiusz Korwin-Gronkowski z 5 roku i Krzysztof Obolewicz z 4 roku. Zapraszamy bardzo serdecznie Państwa do rozmowy, do dzielenia się własnymi refleksjami nad usłyszanym Słowem Bożym. Numery telefonów do naszego studia 655-23-55 dla północy Polski, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66. Kierunkowe 56. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, halo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza doktora Tomaszewskiego, gości i ojca prowadzącego. Mówi Elżbieta. Moje refleksje na czytania na nadchodzącą niedzielę zacznę od tego, że ja miałam takie szczęście, że byłam w Ziemi Świętej i byłam osobiście na Górze Przemienienia. Jest to dosyć wysoka góra i stroma i bardzo to wejście tam na tą górę i tam w ogóle przebywanie w tej przepięknym kościele Przemienienia i oglądając freski bardzo, bardzo, bardzo przeżyłam. Ale chciałam właśnie też powiedzieć, że ta Góra Przemienienia jednocześnie odnosi się do mojej wiary. Odnosi się do mojej wiary w sensie takiej, że przemiana, jeżeli następuje, to jest to moje nawrócenie. Jeżeli chcę iść za Chrystusem, jeżeli chcę być Jego uczniem i właśnie słuchać Jego, bo tam jest Jego słuchajcie, to jest posłuszeństwo Jego słowu, ale także i posłuszeństwo wiary. To jest droga bardzo trudna i to nawracanie ciągłe jest też trudne, bo ono wymaga takiego nawracania umysłu, serca, całego wnętrza, nie tylko przestrzegania praw takich tych zewnętrznych, tak jak było w Starym Testamencie, tylko właśnie przeżywania bardzo głęboko wewnętrznie, rozdzierania tego serca, nie tylko szat. I wiem, że ta droga jest bardzo trudna i bardzo radykalna, ale też wiem, że sama nigdy bym w życiu nie podołała tym trudom, tylko właśnie trwanie przy Słowie Boga, przy wierze, w posłuszeństwie, a posłuszeństwo zawsze też mi się jakoś tak wiąże z cierpliwością i z cierpieniem jest związane, bo no, to jest cierpienie drogi. I też mi się wydaje, że właśnie to przemienienie taką mi daje siłę, to piękno oblicza Chrystusowego, to jest też gdzieś wyniesienie tej godności i wielkości człowieka w oczach Boga. Ja tam właśnie to zrozumiałam, że właśnie człowiek jest pięknem też dla Boga. Może pięknem jestem bardziej dla Boga niż dla ludzi. I też wiem, że po zejściu tej drogi z góry przemienienia jest droga do Jeruzalem. To jest droga właśnie krzyża, to jest droga cierpienia i bólu i właśnie tylko Bóg może mi w tym wszystkim poradzić, żeby tę drogę przejść, ale jest też dla mnie wielka nadzieja i wielka radość, bo jest zmartwychwstanie. Nie kończy się ta droga tylko krzyżem i cierpieniem, tylko jest zmartwychwstaniem i gdzieś właśnie tą nieskończonością tego życia wiecznego. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za tę refleksję nad Słowem Bożym, Panie Elżbiecie. Życzymy każdemu oczywiście, żeby mógł właśnie kiedyś pielgrzymować do Ziemi Świętej. Oczywiście to miejsce upamiętniające to wydarzenie przemienienia jest piękne, ten kościół i także widok, który się z tamtej góry rozciąga na okolice. I rzeczywiście można powiedzieć o tym, że ta dzisiejsza Ewangelia, to wydarzenie przemienienia jest dla nas zachętą do nawrócenia, jak pani powiedziała, do jakiejś naszej wewnętrznej przemiany. Oczywiście nie w takim sensie się przemieniamy, jak przemienił się Jezus właśnie w czasie tego wydarzenia, ale to przemienianie się nas ma wynikać właśnie przede wszystkim z tego, co wypowiedział ten głos Boży z obłoku, prawda? To jest mój Syn, Jego słuchajcie. I w tym naszym nawracaniu się także, może tym takim bardziej intensywnym, szczególniejszym w tym czasie Wielkiego Postu, my ciągle nie możemy stracić z naszych oczu, serca, no tego, do kogo się mamy nawracać, do kogo mamy się zbliżać, żeby się nie skupić tylko na środkach tego nawracania, które możemy tutaj sobie jakoś dopowiedzieć, ale żebyśmy właśnie uświadamiali sobie, dla jakiego celu to właściwie robimy, żeby bardziej upodobnić się do Chrystusa. I ta druga niedziela Wielkiego Postu, a więc jeszcze początek, można powiedzieć, tego czasu, pokazuje nam właśnie Jezusa, Chrystusa, Syna Bożego. Syna Bożego, który odsłania nam, także jak tym trzem uczniom swoim, właśnie blask swojego bóstwa. I to jest coś, to jest taki obraz Chrystusa, właśnie który też mamy mieć przed oczyma w Wielkim Poście. Może to brzmi trochę paradoksalnie, bo zwykle mówimy, że to krzyże, to ukrzyżowany, cierpiący Chrystus ma być przed naszymi oczyma gdzieś w Wielkim Poście, ale nie zapominajmy, że ten krzyż stał się drogą do właśnie chwały, do zmartwychwstania, której przedsmakiem było to, co się stało na Górze Przemienienia. Ten ukazujący się tam właśnie Jezus, którego szaty były jak światło i oblicze jak słońce, to jest ten, który w takim później, w pełnym blasku ukazał się jako zmartwychwstały.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich w studiu. Mówi Zdzisław z Białegostoku. Ja mam takie pytanie. W rozmowie było powiedziane, że Pan Bóg od Abrahama zażądał opuszczenia ziemi tam, gdzie się on urodził, ziemi ojców. On wtedy poszedł do ziemi obiecanej, z tego co wiem. Abraham.
I co dalej?
No właśnie, a przecież Żydzi, uciekając z Egiptu, znów tą ziemię obiecaną musieli zdobywać. Czym to tłumaczyć, że raz była obiecana Abrahamowi i potem co, utracili? To takie moje pytanie. Czym to tłumaczyć, że musieli Żydzi drugi raz zdobywać tą ziemię obiecaną?
Dziękujemy serdecznie.
Oczywiście to jest obietnica, o której mówiliśmy, obietnica, która jest wyrazem błogosławieństwa Bożego, obietnica ziemi. Tu trzeba by pewnie krótko choćby powiedzieć o tym, że ziemia dla Semity, czyli dla człowieka, który żył na tamtym terenie co Abraham, to była ogromna wartość. Właściwie mógł funkcjonować samodzielnie, niezależnie ten, kto miał choćby kawałek ziemi. I tym bardziej jest to właśnie, jeszcze podkreśla to, z czego musiał zrezygnować Abraham. On szedł nie wiadomo dokąd. Nie miał jeszcze tam ani kawałka swojej ziemi, gdzieś tam, gdzie mu Pan Bóg poleca pójść. Oczywiście mówimy o ziemi obiecanej i ta ziemia obiecana przez Boga Abrahamowi i jego potomstwu to jest ciągle ta sama ziemia. To jest ta ziemia, na której rozgrywały się te najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Jak zajrzymy do Księgi Rodzaju, bo przypominam, że czytaliśmy fragment z 12 rozdziału tej księgi, ale jak pójdziemy dalej w lekturze, to będziemy mogli też odkryć, że zanim Abraham dotarł właśnie do tej ziemi, którą nazywamy obiecaną, on także był w Egipcie. Więc to pewna analogia nieprzypadkowa do tego, co potem stanie się po iluś latach, gdy chodzi o te pokolenia, które będą wędrowały właśnie z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. I właściwie można powiedzieć, że dopiero wtedy, kiedy te pokolenia Izraela weszły do ziemi obiecanej pod przewodnictwem Jozuego, to wtedy tak naprawdę można powiedzieć, że ta obietnica w jakiś sposób się zrealizowała. Wtedy oni tę ziemię posiedli na własność. Pamiętamy, ile musieli jeszcze trudu poświęcić z pomocą Bożą, żeby jakoś wyplenić te pogańskie narody, które tam mieszkały, Kananejczyków, Peryzytów i tak dalej. Ale to wtedy właściwie ta obietnica Boża została zrealizowana w taki namacalny sposób. Stali się właśnie Izraelici posiadaczami ziemi, którą nazywamy ziemią obiecaną.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja świętego Józefa, Szagaj się kłania.
Witam Pana.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, gości. Ja tylko taką małą mam refleksję odnośnie tej przemiany. Wydaje mi się, wyszło chyba słusznie, że własnymi siłami ani świata, ani siebie właściwie nie przemienimy, ale mocą właśnie Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, który mieszka, jest po prostu wśród nas. Jeżeli będziemy po prostu usiłowali bez pomocy właśnie Ducha Świętego przemienić się, my jesteśmy w tym okresie właśnie takim szczególnym w Kościele, jakim jest właśnie 40-dniowy post, no, w sposób szczególny właśnie interwencja Ducha Świętego jest tutaj bardzo wskazana i prośba nasza właśnie o tę moc właśnie Ducha Świętego. To tyle. Życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Oczywiście jak najbardziej słuszna tutaj refleksja, że ta nasza przemiana nie może się dokonać bez pomocy łaski Bożej. To o tej łasce dzisiaj czytamy w tym drugim czytaniu, może trochę w innym kontekście, ale te trudności zewnętrzne, które miał Tymoteusz w głoszeniu Ewangelii, one w jakiś sposób też wiążą się z tymi trudnościami naszymi wewnętrznymi, bo one nam także przeszkadzają, przede wszystkim w życiu Ewangelią na co dzień. I to łaska Boża przecież pomaga nam i ona jest niezastąpiona w tym, żebyśmy się przemieniali. Jeżeli ktoś mówi, że nie potrzebuje, nawet jako chrześcijanin, gdyby tak się zdarzyło, kiedy mówiłby, że może się przemieniać, nawracać i tak dalej bez łaski Pana Boga, no to właściwie nie jest chrześcijaninem wtedy. to jest jakieś samodoskonalenie, czy samozbawianie siebie. Nie potrzebuje, ktoś mógłby powiedzieć. Jeżeli ktoś to mówi niewierzący w Chrystusa, no to ma takie prawo, ale jeżeli chrześcijanin by tak myślał w Wielkim Poście, że to teraz ja wszystko tutaj podejmę takie czy takie wyrzeczenia, a zapomni w tym o łasce Pana Boga, na przykład wyrazi się to w tym, że nie przystąpi do spowiedzi wielkanocnej, no to nie będzie to chrześcijańska postawa. Więc bez tej łaski Bożej walka z naszymi wewnętrznymi słabościami i zewnętrznymi trudnościami w życiu chrześcijańskim to nie przyniesie takich owoców, jakie powinno.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna. Chciałam się podzielić tą myślą, bardzo dziękując za taką głęboką analizę. Dostrzegłam taką pedagogię Bożej miłości, miłosiernej w zbawieniu człowieka. Podczas właśnie szczególnie zwróciłam uwagę na ten głos z obłoku Boga Ojca, który nigdy nie widziałam różnicy podczas chrztu Jezusa w Jordanie. Tam tylko usłyszeliśmy wypowiedź, przyznanie się, bo Ojciec mówił, to jest mój syn umiłowany. Już wtedy mógł powiedzieć, jego słuchajcie, ale tego nie powiedział. Tylko pokazuje, że tutaj, kiedy już się kończy misja, prawda, Jezusa, przygotowuje się Jezus do odejścia właśnie poprzez krzyż, Golgotę, to dopiero słyszymy jeszcze raz tą miłosierną, prawda, miłość, to jest mój, który mam podobanie, i jego słuchajcie. Więc słuchać Boga, Jezusa, no to jest wielką trudnością, prawda, w odróżnieniu od pierwszych rodziców, którzy polecieli na tą rozkosz oczu. I tu widzę, że jeśli będziemy trwać, przyjmować Eucharystię, chleb, żywić się chlebem i pić krew Chrystusa, to dopiero będziemy, ja tak dopiero zdolna, prawda, unikać tego podstępu szatańskiego, którym w Wielkim Poście Chrystus pokonał i przez tą swoją śmierć dostąpił tej godności i wskazał nam na tę drogę. To tak myślę. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy. Tu też oczywiście można dostrzec jakieś nawiązanie w Pani refleksji do tego, co powiedziałem przed chwilą. Oczywiście Eucharystia to jest ten sakrament, ten dar Boga, przez który dostępujemy tej najwspanialszej łaski. I właśnie to powiązanie tego wydarzenia chrztu Jezusa w Jordanie u początku jego publicznej działalności na ziemi i to wydarzenie przemienienia, ten głos z obłoku właśnie. Jak otworzymy Ewangelię Mateusza, to w scenie chrztu przeczytamy: ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I tutaj właściwie identyczne słowa na górze przemienienia z tym jeszcze jednym zdaniem. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie, co można by rozszerzyć czy zinterpretować nie tylko jako słuchanie, ale coś więcej, mianowicie posłuszeństwo. Żeby z tego słuchania jeszcze wynikało posłuszeństwo temu właśnie, który jest tym umiłowanym synem Ojca. Aby za tym głosem iść.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie tak wspomniany Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Dolnego Śląska. Ja się chciałam taką podzielić moją refleksją, kiedy pochylamy się nad Słowem Bożym właśnie mówiącym na temat przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor, to jakoś tak moją uwagę zwróciły słowa, że apostołowie Jezusa, którzy byli świadkami tego cudownego wydarzenia, mówią do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. I właśnie to bycie blisko z Chrystusem, blisko Jezusa, to właśnie jest takim znakiem, że Panie, dobrze mam być z Tobą. I my też mamy taką możliwość bycia blisko Jezusa poprzez właśnie dar Eucharystii, poprzez sakramenty, które nam zostawił w swoim Kościele. I możemy właśnie za apostołami powtarzać: Panie, dobrze, że tu jesteśmy w naszych świątyniach przy Tobie, że Ty zechciałeś być razem z nami i możemy umacniać przy Tobie swoją wiarę, tak jak umacniałeś wiarę apostołów. Mógł zapłać tyle mojej refleksji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Małgorzato za to słowo. Właśnie to zdanie, które Piotr wypowiada na górze przemienienia: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Tak jak powiedziałem już w tej refleksji nad Ewangelią dzisiejszą, tą niedzielną, no może być właśnie taką próbą zatrzymania tego stanu. To było doświadczenie, którego no nawet te słowa Ewangelii nie są w stanie oddać. To jakieś przeżycie, można powiedzieć, o charakterze mistycznym, które było udziałem apostołów właśnie na Górze Przemienienia. I pewnie nie ma się co dziwić, że aż w ten sposób to na nich zadziałało, że Piotr chciał jakby zatrzymać czas i w jakiś sposób zostać w takim miejscu, w takim stanie, gdzieś obok swojego mistrza. Ale też musimy pamiętać, że trzeba było zejść z tej góry, bo nie dokonało się jeszcze to, co miało się dokonać, po co Jezus przyszedł. I tak jak powiedziałem, właśnie to wydarzenie miało umocnić uczniów na tę godzinę śmierci, męki Jezusa. Kiedy właśnie tego samego Jezusa, którego na Górze Przemienienia ujrzeli w tym boskim blasku, zobaczą go no, umęczonego, to właściwie delikatne słowo, po prostu zniszczonego, zdeptanego, pokrwawionego. Dobrze znamy te obrazy, choćby z pasji filmu pod reżyserii Gibsona. To ten sam Jezus przecież. I Jezus chciał ich jakoś pewnie wzmocnić akurat w tym momencie swojej ziemskiej misji, żeby potem po prostu nie zwątpili, żeby widząc go cierpiącego, nie uciekli od niego, chociaż wiemy, że nie zostali pod krzyżem, ale żeby po prostu nie zwątpili, że to on rzeczywiście jest tym, który miał przyjść, Mesjaszem i co więcej, Synem Bożym.
Bardzo prosimy.
Bronisław z Białej Podlaskiej.
Witamy Pana.
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam pytanie do księdza profesora. Otóż pytanie jest takie: czy gdyby na tej górze Tabor Piotr się nie odezwał, to czy by Bóg się odezwał?
No to pytanie z serii gdyby, to one, te pytania zawsze są takie specyficzne. To trudno pewnie sobie wyobrazić, że te słowa z obłoku, ten głos Boga Ojca, to była jakaś odpowiedź na słowa Piotra. To raczej tutaj takiego związku nie ma, bo czytamy w Ewangelii, gdy on jeszcze mówił, Piotr, więc na pewno bym nie uzależniał, że gdyby Piotr tego nie powiedział o tych namiotach, to nie byłoby głosu z nieba. Taki był Boży plan i te słowa po prostu wybrzmiały. A co by było gdyby, no to są pytania takie właśnie hipotetyczne, więc Musimy przyjmować to Słowo Boże objawione, zapisane w Ewangelii jako takie, jakie ono jest, a nie teraz, prawda, wymyślać, co by było gdyby i tak dalej, bo to chyba nie jest zbyt właściwe podejście nasze do Pisma Świętego.
Jest kolejny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Halina z Włodawy. Serdecznie pozdrawiam czcigodnych ojców, całe grono. I chciałam się włączyć na króciutko. Mianowicie chodzi mi o to, że podczas wychodzenia Mojżesza, kiedy opuszcza rodzinne strony, jest takie jakby mimochodem podane zdanie: razem z nim poszedł Lot. I na tę postać chciałam zwrócić uwagę, tak jak ja to widzę. A widzę tak, ponieważ Lot był bratankiem Mojżesza, przepraszam, Abrahama. Tak, więc Abraham miał prawo zabrać swoją najbliższą rodzinę. I później tenże Lot pokazany jest nam w kontekście Sodomy i Gomory. Znamy tę rozmowę, dialog z Bogiem o uratowanie miast, jednak Sodoma i Gomora zostają spalone. Ale przedtem Bóg wyprowadza Lota, bo był sprawiedliwy. Jeden sprawiedliwy. I Bóg mówi: nie odwracaj się, jak będziesz wychodził. To dotyczyło także jego rodziny, żony i dwóch córek. Lot usłuchał Boga. Znamy los żony. Więc tu dla mnie to jest taki symbol na nasze czasy. Słuchaj, co mówi Bóg. Nie szukaj wyjaśnień, nie pytaj. Nie rozpatruj, nie tam, no po prostu nie dyskutuj, tylko przyjmij to, co mówi Bóg. Idź prostą drogą, nie odwracaj się. Masz cel, punkt i do tego masz dojść. Oczywiście z łaską Bożą i z Bożą pomocą, bo obiecał to Bóg już Mojżeszowi. Będę ci błogosławił. A więc będzie błogosławił także Lotowi, który jest jako jeden, jedyny sprawiedliwy. Jeszcze raz pada to zdanie, jeśli przykładasz rękę do pługa, nie odwracaj się. To chyba tak, ja na tego Lota zwróciłam uwagę, żeby może tak bardziej poszerzyć te rozważania, że nasza droga jest prosta, jeśli tylko będziemy słuchać Boga. Bóg zapłać za wysłuchanie. Życzę wszystkim szczęść Boże i do usłyszenia.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. No rzeczywiście tu pani Halina zwróciła uwagę na postać, która pojawia się już tak na końcu tego pierwszego niedzielnego czytania. Pewnie też warto na nią zwracać uwagę. Oczywiście Abraham tu jest najważniejszy. Też w historii zbawienia ma znaczniejszą, o wiele, wiele pozycję niż postać Lota, ale życie każdego człowieka jest, ma oczywiście swoją wartość i Lot, tak jak pani tu trafnie zauważyła, również gdzieś pojawia się później jeszcze na kartach Księgi Rodzaju w kontekście zniszczenia Sodomy. No właśnie, można powiedzieć, że to też jakiś wzór przynajmniej posłuszeństwa czy życia sprawiedliwego. No wiele takich jest postaci w Piśmie Świętym, na które może nie zwracamy uwagi, bo właśnie przysłaniają je trochę te bardziej znaczące, ważniejsze postaci. Ale musimy pamiętać, że są te postacie, można powiedzieć, takim językiem filmowym drugiego, trzeciego planu, które też nieprzypadkowo się pojawiają i mają swoją rolę do spełnienia w historii świata, w historii zbawienia.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Takie trzy kwestie. Postawimy trzy namioty dla Ciebie, dla Chrystusa, dla Mojżesza i Eliasza. Słyszałem takie tłumaczenie, że to tak jest nawiązanie do tego, co spodziewali się Izraelici Mesjasza politycznego. No więc tutaj pobijemy, zrobimy trzy namioty, będzie sztab generalny i pobijemy tych Rzymian, że to już taki będzie początek tego, czego się spodziewano. A inna kwestia to tu w psalmie responsoryjnym. On miłuje Prawo i Sprawiedliwość. U nas jedno ugrupowanie tak się nazywa i rządziło, ale nie poparli pełnej ochrony życia. Jak było głosowanie takie i przez to stracili w moim odczuciu szczególne łaski, no i potem przegrali wybory, także ważne jest, żeby to prawo było faktycznie prawo Boże przestrzegać, no w pełni i wiedzieć, że życie trzeba chronić od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest tu w psalmie jeszcze i żywił ich w czasie głodu, ocali życie od śmierci, więc to jest taka wskazówka, że gdyby przyszły jakieś czasy trudne, to też mamy się nie bać, bo faktycznie Pan potrafi namnażać żywność. Były przykłady nie tylko, jak Chrystus to robił, ale i takie są znane przypadki przy różnych okazjach. Gdzieś tam o Medjugorju w czasie wojny ktoś tam dzielił się tą żywnością i wyjmował stale zamrażalnika i stale ona była. Namnażanie żywności jest możliwe i trzeba ufać Panu we wszystkim. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Krzysztofie za także zwrócenie uwagi na psalm. Oczywiście tu już z interpretacjami możemy jakoś się dyskutować, nie zgadzać, zostawmy to. Chciałbym odnieść się do tego pierwszego, do pierwszej myśli o tych namiotach. Ona, ta myśl Pana Krzysztofa nawiązuje do ważnego wątku, mianowicie tak jak powiedziałem, to wydarzenie przemienienia ma miejsce bezpośrednio po wyznaniu Piotra w imieniu wszystkich uczniów, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, po którym to wyznaniu Jezus zapowiada właściwie to, jakim On jest Mesjaszem, czy to będzie Mesjasz cierpiący. I to było coś, co było w jakiś sposób najtrudniejsze do przyjęcia w współczesnych Jezusowi umysłach. Dlatego, że spodziewali się w Izraelu Mesjasza, który, tak jak Pan powiedział, będzie takim wyzwolicielem spod okupacji rzymskiej, która wiemy, że wtedy istniała. I to zapowiedzenie przez Jezusa, że jest Mesjaszem właśnie, który będzie wydany w ręce ludzi, który będzie cierpiał, który będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie, to było zupełnie coś wbrew tym ówcześnie panującym oczekiwaniom. Wbrew, można powiedzieć, ówczesnej opinii publicznej. I dlatego Jezus, bardzo często możemy to przeczytać w Ewangelii, zwłaszcza świętego Marka, że unika tego tytułu Mesjasz, bo nie chciał być włożony w te ramki właśnie Mesjasza, jakie sobie przygotowali ówcześni ludzie, jego rodacy. On nie przyszedł po to właśnie, aby ogniem i mieczem wyzwalać swoich rodaków, ale żeby wyzwolić, ale z o wiele większej, gorszej niewoli, z niewoli grzechu. I tutaj w Wielkim Poście zwłaszcza często słyszymy i będziemy słyszeć jeszcze nie raz te fragmenty z Księgi Izajasza, tak zwanych pieśni o cierpiącym słudze pańskim. Jezus realizuje te zapowiedzi właśnie dotyczące cierpiącego sługi. To jest Mesjasz cierpiący, który przez cierpienie dojdzie do zwycięstwa, który dojdzie do triumfu, ale przez to cierpienie przejdzie. I to jest właściwie też, można powiedzieć, jedna z najistotniejszych prawd, które rozważamy w Wielkim Poście. Jezus jest Mesjaszem, który przeszedł przez krzyż i cierpienie, do chwały, do triumfu poprzez zmartwychwstanie. I to było najtrudniejsze do przyjęcia. I to pewnie dla wielu dzisiaj też jest trudne do przyjęcia i może jakoś przez to nie są chrześcijanami, bo nie potrafią, jakby, jak to się mówi, przeskoczyć tego gdzieś tam, że Mesjasz to był ktoś, kto został zdruzgotany przez cierpienie i to przez cierpienie krzyża.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dariusz Zamościa dzwoni.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy.
Proszę Państwa, ja tak do tego tekstu dzisiejszych czytań, szkoda, że nie mam akurat, nie wcześniej nie czytałem, ale tam są takie słowa w Biblii, że Jezus mówi do Abrahama, że będę Ci błogosławił, prawda, imię Twoje, będę Ci błogosławił, imię Twoje będzie błogosławieństwem, prawda? Nie wiem dokładnie, ale no chyba coś w tym sensie. Ja sobie tak tutaj porównałem, prawda, No to tutaj no, trochę trudna sprawa, żeby to wyjaśnić, ale ja tak sobie porównałem tutaj do tego młodzieńca, prawda, który tam uciekał nagi, jak przyszli po Jezusa, prawda, i do apostołów, którzy musieli łożyć na wszelką dobrą sprawę. Mi się tak wydaje, że pierwsza zasada to jest łożyć na wszelką dobrą sprawę. Łożyć datek na jałmużnę, na modlitwę, na to, aby Jezus, Syn wcielony, Słowo Boże, które stało się ciałem, żebyśmy Go uznali. Od tego się chyba zaczyna. I dopiero potem w Nim uznajemy Mesjasza. To znaczy, On sam pokazuje, że jest Mesjaszem. I to pokazuje na górze przemienienia, a nawet więcej pokazuje, że jest razem z Bogiem. I chyba tutaj o to chodzi. Tak mi się wydaje, że to w tym kontekście, żebyśmy uznali, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus jest Synem Człowieczym i że jest Bogiem. Tak pokrótce.
Szczęść Boże Panu.
Dziękujemy. Tu ja bym tylko tak jeszcze, żeby doprecyzować, że to uznanie bym zamienił na wiarę po prostu. My mówimy, że właśnie to naszą postawą, naszą odpowiedzią na objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie, Jego Synu, to jest wiara. Wiara w to, że On jest właśnie Mesjaszem, inaczej Chrystusem, bo to samo znaczą oba te słowa, i Synem Bożym. I żebyśmy przez tę wiarę właśnie osiągnęli łaskę życia wiecznego. To jest właściwie cel naszego chrześcijańskiego życia.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Z tej strony Maria z Podkarpacia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie pytanie. Czy ukazanie się tych postaci Mojżesza i Eliasza ma jakiś związek z tą sceną z góry Tabor i później z dalszymi wydarzeniami? Po prostu dlaczego to jest Mojżesz i Eliasz, a nie na przykład Abraham? W tym sensie to pytanie. I czy też obecność tutaj Boga Ojca jest też jakimś znakiem obecności po prostu całej Trójcy Świętej w tym ciele zbawczym? Że po prostu Chrystus jest razem z Ojcem i Duchem. A to właśnie się objawia na tej górze Tabor w sposób szczególny. To dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Odpowiadając może na to drugie pytanie Pani Marii, oczywiście nie mamy wprost, to nie jest objawienie się Trójcy Świętej. Oczywiście mamy Chrystusa, Jezusa Chrystusa i ten głos Boga Ojca z góry. W scenie chrztu, przypomnijmy sobie, jest właśnie jeszcze ta postać gołębicy. I tam jakby ten obraz jest, można powiedzieć, wyraźniejszy niż tutaj, gdy chodzi przynajmniej o tę kwestię Trójcy Świętej. Oczywiście cała Trójca ma swój udział w objawieniu i tego oczywiście nikt z nas nie podważa. Ale może akurat tu w tym opisie ewangelicznym tego aż tak nie widać. Nie jest ukazany może zwłaszcza tutaj Duch Święty. To tylko tyle, chociaż można by tu może jeszcze rozszerzać, ale zostawmy to. Eliasz, czy Mojżesz i Eliasz, dlaczego oni? Jakoś tutaj wskazałem już w jakimś tutaj momencie, że Mojżesz, tak się najprościej tłumaczy, to jest postać, która wiąże się z prawem. Nazywa się Mojżesza prawodawcą. Tu by trzeba było sobie wrócić do Księgi Wyjścia, zwłaszcza od tych już etapów wędrówki później z Egiptu do Ziemi Obiecanej i zobaczyć właśnie na Mojżesza, który był pośrednikiem w przekazaniu prawa Bożego, przekazania tego prawa ludowi, Izraelitom. Więc ta wielkość postaci Mojżesza jest właśnie niezaprzeczalna. On jest właśnie tym, który jest określany jako prawodawca. Bo właściwie kiedy Abraham wychodził z Ur Chaldejskiego, to przecież jeszcze daleko było do powstania tej wspólnoty, którą później się określało jako lud wybrany, lud Izraela. Więc Mojżesz jako symbol prawa i Eliasz jako znak, jako można powiedzieć takie uobecnienie wszystkich proroków, czyli tych, którzy głosili posłanie od Boga właśnie temu ludowi Bożemu. I stąd te dwie postaci, one można powiedzieć jako dwaj świadkowie, uwiarygadniają to posłannictwo Jezusa, tak można powiedzieć, wskazują na Niego. Przecież często możemy w Ewangelii przeczytać, czy potem także w innych księgach Nowego Testamentu, że o Jezusie mówiło prawo i mówili prorocy. To jest ten właśnie Jezus Chrystus, Syn Boży, do którego wszystkie te zapowiedzi starotestamentalne prowadziły. Więc to świadectwo jest wiarygodne, bo jest to świadectwo dwóch świadków właśnie na górze przemienienia. Świadectwo Mojżesza i Eliasza. Też jak będziemy uczestniczyć w liturgii niedzielnej mszy świętej, wsłuchajmy się słowa prefacji, czyli tej pierwszej części modlitwy eucharystycznej. Tam też powrócą nam jeszcze te postaci właśnie Mojżesza i Eliasza w tym właśnie tekście liturgicznym.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Barbara Zdańska.
Proszę bardzo.
No, chciałam zapytać, czy ja dobrze myślę. Post jest trudny, no myślę, że dla mnie może dla nas. I czytania liturgiczne również są dość trudne, ale przecież są i zarazem bardzo optymistyczne. Bo właśnie ten dzisiejszy, według proroka Ezechiela, jest tu tak pięknie, to już ojciec mówił na ten temat, już czytał to. A jeśli bezbożnik odstąpi od bezbożności, której się oddawał, postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Czyli wielkie szanse dla każdego z nas, no i to jest cudowne i to jest tak bardzo dla mnie optymistyczne. Tylko właśnie jak to realizować, bezbożnik, czyli w pewnym sensie ja, no ale nie tylko ja, żeby żył według prawa i sprawiedliwości i żeby zachował swoją duszę. To pierwsze, właśnie, jak to robić, bo Bóg daje nam tak wielką szansę. A drugie, chciałam zapytać, czy ma to jakiś związek z tą Ewangelią o synu marnotrawnym, mianowicie jest kropka, potem zastanowił się i odstąpił, to jest ciąg dalszy tego bezbożnika, który się nawraca. Zastanowił się i odstąpił od wszelkich swoich grzechów, które popełnił i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Czy to ma jakiś właśnie związek z tym Ewangelią o tym marnotrawnym synu, który zastanowił się i właśnie odstąpił od grzechu. No to właśnie tyle chciałam.
Dziękujemy bardzo.
Zapłać.
Dziękujemy. Co prawda zatrzymujemy się dzisiaj w tej refleksji nad Słowem Bożym na niedzielę. Pani Barbara tutaj zacytowała fragment dzisiejszego pierwszego czytania, piątkowego właśnie z Księgi proroka Ezechiela o właśnie nawróceniu, a także o jakiejś takiej roli drugiego człowieka, brata, bliźniego właśnie w tym procesie nawracania się ludzkiego. Oczywiście, że ma to związek z tą przytoczoną przez Panią, przywołaną przypowieścią o synu marnotrawnym. Każde nasze nawrócenie, nie tylko tego syna marnotrawnego z Ewangelii Łukasza, ale każde nasze nawrócenie się zaczyna się od jakiegoś, można powiedzieć, opamiętania. Więc od jakiejś refleksji nad swoim dotychczasowym postępowaniem. I tu nie chodzi o jakieś, nie wiadomo, wielkie, od razu wyobrażane przez nas jakieś ciężary grzechu, ale każda jakaś słabość może być punktem wyjścia do tego, aby się przemieniać. Więc na pewno potrzeba tej refleksji. My to nazywamy rachunkiem sumienia, prawda? Najpierw trzeba sobie właśnie ten rachunek sumienia zrobić, postanowić coś, najlepiej poprawę konkretną i się nawracać, jak to mówimy.
Poprowadź mnie na górę wysoką, gdzie niebo zstępuje na ziemię. Zaprowadź mnie na miejsce objawienia,
mnie do kraju proroków drogami prostymi. Poprowadź, nawodnij mnie jak ziemię słowami, by to co usłyszę
naszego spotkania. Poprosimy jeszcze księdza Tomasza Tomaszewskiego o podsumowanie naszych refleksji.
Dziękujemy za wszystkie głosy słuchaczy. Można powiedzieć, że ta Ewangelia, bo na niej jakoś pewnie się bardziej skupiamy, ta Ewangelia najbliższej niedzieli opowiadająca nam o wydarzeniu przemienienia Jezusa powinna być dla nas właśnie wzmocnieniem naszej wiary w to, że jest on Mesjaszem, że jest Synem Bożym, wzmocnienia naszej wiary, może szczególnie teraz na tej naszej drodze wielkopostnego nawrócenia, umocnienia w tym właśnie, że ten cierpiący Chrystus jest tym, który przez to cierpienie i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania, zasiadł po prawicy swojego Ojca. Możemy też w tym niedzielnym Słowie Bożym dostrzec, zwłaszcza w słowach świętego Pawła do Tymoteusza, to, co jest jakąś zachętą dla nas, umocnieniem w konkretnych sytuacjach naszego życia, kiedy jest nam trudno żyć Ewangelią, kiedy mamy problemy sami w tym właśnie, żeby się nawracać, przemieniać swoje życie poprzez Ewangelię, a także kiedy spotykają nas zewnętrzne problemy, trudności ze strony innych, gdy tą Ewangelią żyjemy, czy staramy się ją głosić w jakiś sposób. I Paweł nas, jak Tymoteusza, wzmacnia tym swoim słowem, abyśmy się nie poddawali, abyśmy ją głosili, bo łaska Boża, łaska Chrystusa jest z nami. I też tak jak ten Abraham, mamy, może szczególnie w Wielkim Poście, właśnie wychodzić z tej swojej ziemi. Możemy tutaj sobie dopowiedzieć z tej ziemi, w której są jakieś właśnie nasze ludzkie niedoskonałości, czasami po prostu grzechy, mówiąc krótko, opuszczać to wszystko, odrywać się w takim właśnie posłuszeństwie wiary wobec naszego Boga i wędrować tam, gdzie On nas, niekoniecznie oczywiście w sensie geograficznym wędrować, gdzie nas posyła, ale właśnie wędrować do Niego ciągle poprzez tę naszą ziemię, poprzez to nasze codzienne życie. Bóg zapłać za te słowa, Bóg zapłać za to spotkanie dzisiejsze.
Bardzo dziękujemy. Gościem naszej audycji był ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w katedrze egzegezy i teologii biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Koszalinie, prefekt także Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Dziękujemy serdecznie i także klerycy Arkadiusz Korwin-Gronkowski oraz Krzysztof Obolewicz. Może jakieś pozdrowienia?
Cóż, tutaj z Krzysztofem również życzymy owocnej drogi na górę Tabor, naszego nawrócenia, i chcielibyśmy także pozdrowić szczególnie naszych braci z naszego seminarium. Ja szczególnie pozdrawiam kurs piąty, który też dzisiaj będzie przeżywał swoją drogę krzyżową u nas w seminarium. To też szczególny czas taki kroczenia drogą Kalwarii. I pozdrawiam także moją rodzinną parafię Stobno koło Piły.
Ja również pozdrawiam parafię mariacką ze Słupska oraz wszystkich słuchaczy.
Jeszcze nie możemy zapomnieć o naszym biskupie Edwardzie Dajczaku, który dzisiaj ma imieniny, więc go też serdecznie...
Ojej, ksiądz biskup ma imieniny
dzisiaj. Też go serdecznie pozdrawiamy.
Dołączamy się serdecznie do pozdrowień, a my będziemy się spotykać już od poniedziałku z księdzem biskupem podczas rekolekcji w Pile. Mógł zapłać.